Księgę proroka Jeremiasza, drugi rozdział. Księga proroka Jeremiasza, drugi rozdział. I w tym drugim rozdziale mamy, zresztą w ogóle w księdze Jeremiasza Bóg zadaje dużo pytań. Kiedy się czyta tą księgę, to co chwila Bóg ma jakieś pytanie. I oczywiście są to pytania retoryczne. Są to takie pytania, na które nawet my, czytając to, te fragmenty, jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ponieważ Bóg w ten sposób podkreśla pewne oczywiste rzeczy. Co? Nie działa coś? Nie słyszysz mnie? Bóg w ten sposób chce podkreślić pewne oczywiste rzeczy i dlatego zadaje te pytania. I też w drugim rozdziale mamy parę takich pytań. Ja chciałbym, żebyśmy się nad jednym głównie skoncentrowali, ale zanim przeczytamy to pytanie, to przeczytajmy wiersze 10 i 11. Drugi rozdział, Księga Jeremiasza, wiersze 10 i 11. Udajcie się więc na wyspy cytyjskie i spójrzcie. Poślijcie do Kedareńczyków, dobrze uważajcie i przypatrzcie się, czy stało się coś podobnego. Czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż to nie są bogowie? Wszakże mój lud zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Znowu jest tutaj pewien taki zabieg, tak? Możemy powiedzieć literacki, artystyczny, ze strony Boga. Bóg mówi... Przypatrzcie się innym narodom. Przypatrzcie się tym pogańskim narodom, które są dookoła was. I przenosząc to na nasz grunt, moglibyśmy powiedzieć, przypatrzcie się ludziom dookoła siebie, ludziom niewierzącym. Ludziom, którzy generalnie nie interesują się Bogiem, którzy żyją sobie tutaj na tym świecie, mając różne wartości, mając różne systemy wartości, mają różne cele, mają różne... pożądliwości, różne sytuacje w swoim życiu, zupełnie niezwiązane z Bogiem. I mówi Bóg, przypatrzcie się im i zaobserwujcie, że tak jak te narody, tak samo i rzeczywiście dzisiaj ludzie są bardzo mocno przywiązani do tych rzeczy, które są dla nich ważne w życiu. Tak? Dla kogoś rodzina na przykład i ta rodzina będzie najważniejsza po prostu, nic innego się nie liczy. Choćby nie wiadomo, co się działo, to rodzina, prawda, jest najważniejsza. Choćby trzeba było nie wiem co poświęcić, rodzina jest najważniejsza. Choćby trzeba było nie wiadomo jakie zasady złamać, społeczne, moralne, rodzina jest najważniejsza. Dla kogoś innego to są pieniądze. Tak? Pieniądze są najważniejsze. Choćby nie wiadomo co trzeba było zrobić, nie wiadomo po jakich trupach, pieniądze są tym celem. Dla kogoś innego to będzie sława albo jakieś wpływy. Dla kogoś to będzie zdrowie, albo jakieś nie wiadomo co. Są rzeczy, które dla ludzi są po prostu ważne, najważniejsze, przesłaniają wszystko inne. I choćby nie wiem, z jakimi to się wiązało zagrożeniami, choćby widzieli, bo widzą ludzie w życiu innych ludzi, że te wartości nie zawsze działają. Widzą, że rodzina, chociaż niby jest wielką wartością, ale mamy niezliczone przypadki, kiedy rodzina się sama odwraca przeciwko człowiekowi, tak? Ktoś całe życie poświęci dla rodziny, a potem ta rodzina po prostu ma go, mówiąc kolokwialnie, gdzieś, tak? Tak samo pieniądze. Niezliczone przypadki, kiedy ktoś poświęcił swoje życie dla pieniędzy, a potem się okazało, że to mu nic nie dało. Że jest samotny, że jest opuszczony, albo stracił to wszystko, albo stracił sens w tym wszystkim. Niezliczone przypadki. I to samo jest ze sławą, to samo jest z jakimiś wpływami, z karierą polityczną, z jakąś karierą sportową. Mamy masę przypadków. Każdy z nas potrafiłby jakieś przypadki podać, kiedy te ludzkie cele w oczywisty sposób są zawodne. A jednak to nie powstrzymuje ludzi nadal w kolejnych pokoleniach trzymać się tych celów i po prostu za nic się ich nie pozbyć. Ja mam ten swój cel, ja chcę to osiągnąć. To jest dla mnie ważne. Tak samo jak te pogańskie narody miały swoich bożków, którzy byli albo okrutni, albo jacyś w ogóle bezsensowni, albo co gorsza, okrutni czasami, prawda? A w najlepszym wypadku bezużyteczni. A jednak do głowy żadnemu z tych narodów nie przyszło, żeby się tych swoich bożków pozbyć. I Bóg mówi, zobaczcie, to jest bez sensu. Ludzie się trzymają wartości, które nie mają żadnego znaczenia. A wy, Izraelu, macie Boga, prawdziwego Boga, realnego Boga, dobrego Boga i go zostawiliście. Mówi, czy gdzieś coś takiego było, z czym moglibyście to porównać? Mówi, to jest zupełnie niesłyszane, nie do wyobrażenia. I w takim obrazie, jaki on tutaj maluje, bo ten obraz jest jakby podsumowaniem pewnej myśli, która zaczyna się wcześniej, zaczyna się tak naprawdę w 5 wierszu. Pierwsze 4 wiersze są jakby wstępem, ale w 5 wierszu mamy to bardzo ważne pytanie retoryczne. 5 wiersz 2 rozdziału mówi tak. Tak mówi Pan, jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie? Jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie? W domyśle to pytanie jest zadane też tym, do których mówi Jeremiasz, bo oni też się oddalili. Mówi, co takiego złego znaleźliście we mnie? Dlaczego się ode mnie oddaliliście? I mówi, innymi słowy, co jest nie tak ze mną? Ludzie, co jest ze mną nie tak? Wcześniej mówi, ja was przecież powołałem, tak? Byliście ze mną, chodziliście ze mną. Co sprawiło, że mnie zostawiliście? I wiecie, to jest bardzo, bardzo ważne pytanie, bo odpowiedź oczywista na to pytanie jest nic. Innymi słowy, nie ma się o co przyczepić do Boga. Naród izraelski nie mógł na nic wskazać Bogu i powiedzieć, zostawiliśmy cię, bo to. Bo nas nie wysłuchałeś, bo nam nie błogosławiłeś, bo nas nie wybawiałeś, bo nas nie prowadziłeś, bo nas obciążałeś ponad miarę, bo nie zaopatrywałeś nas w to czy w tamto. Bo Bóg to wszystko robił w nadmiarze nawet w stosunku do ich postawy. Nie mogli wskazać Bogu na nic, co by było podstawą tego, że opuścili Boga. Nie mogli się o nic do Boga przyczepić. Ale to samo pytanie jest ważne dzisiaj dla ludzi. Bo bardzo często są sytuacje, kiedy ludzie ważą. Tak? Iść za Bogiem, nie iść za Bogiem. Poświęcić swoje życie Bogu, nie poświęcić swojego życia Bogu. Pójść drogą, którą wskazuje Boże Słowo, pójść drogą, która mi się wydaje sensowniejsza. Robić to, co Bóg mówi w swoim słowie, robić to, co ja uważam, że będzie lepsze dla mnie. Za każdym razem, kiedy mamy taką alternatywę, to staje to pytanie. Co takiego we mnie znaleźliście, że rozważacie pójść inną drogą? I za każdym razem, kiedy masz sytuację w życiu, kiedy zaczynasz coś rozważać, czy warto pójść za Bogiem, czy dobrze się trzymać Bożego Słowa, czy dobrze się trzymać tego, co Bóg mówi, czy trzymać się Bożych zasad należy, to pytanie powinno ci zadźwięczeć w głowie. Co takiego Bóg ci zrobił, że w ogóle to rozważasz? Co złego znalazłeś w Bogu, że w ogóle zastanawiasz się, czy warto iść za Bogiem? Czy warto postawić wszystko na szale po stronie Boga? Czy warto w ogóle dopuszczać myśl, że coś mogłoby być lepsze od Boga? I odpowiedź jest oczywista – nie. Ale to pytanie powinno być obecne w naszym życiu. Zawsze, kiedykolwiek pojawia się jakaś alternatywa w stosunku do Boga. I w tych kolejnych wierszach, tutaj 6, 7 i 8, Bóg daje takie jakby, można powiedzieć, konkretne przykłady, tak? Czy konkretne odniesienie do takiego codziennego życia Izraelitów. Co to znaczy, że oni opuścili Boga? Jeszcze raz od 5 wiersza. Tak mówi Pan, jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością i zmarnieli. I nie mówili, gdzie jest Pan, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej, który nas wiódł przez pustynię, przez kraj pusty, pełen wąwozów, przez kraj suchy i mroczny, przez kraj, przez który nikt nie przechodził i gdzie żaden człowiek nie mieszkał. Innymi słowy, co takiego było nie tak w moim działaniu, że tego nie chcecie wspominać? Dlaczego nie wspominali? Dlaczego nie mówili wasi ojcowie? Jednym z nakazów Boga dla Izraelitów było przypominanie sobie tego, co Bóg uczynił w ich życiu. Bardzo często w Starym Testamencie to jest. Bóg mówi, to będzie na pamiątkę, żebyście mówili synom, swoich synów i tak dalej, że ja to uczyniłem, że ja coś takiego wykonałem w waszym życiu. To miało być stały element życia Izraelitów, że mieli opowiadać, co Bóg uczynił ich ojcom i co Bóg uczynił w ich życiu. I każde kolejne pokolenie mogło dodawać do tej opowieści i przekazywać, co Bóg uczynił. Tymczasem oni tego nie czynili. To wszystko było zapominane. Wiemy choćby z historii w Księdze Sędziów, że niektórzy Izraelici tak jakby w ogóle dla nich stało się to jakąś legendą, rzadko kiedy wspominaną. Niektórzy mówili nawet, no coś tam słyszeliśmy, że Pan wybawiał, ale gdzie, co, jak, oni już nic nie wiedzieli. A powinni byli ciągle wspominać. Czy Bóg zrobił coś złego w ich historii? Dla nich? Kiedy go trzymali się, kiedy szli za Nim? Samo dobro dla nich czynił. Zawsze ich ochraniał. Zawsze murem za nimi stał. Dlaczego o tym nie mówili? Dlaczego tego nie wspominali? Bóg mówi, dlaczego nie wspominacie tego dobrego, co ja, tego działania mojego dobrego, które ja wam wykonałem? I znowu to jest pytanie dla nas. Czy ty wspominasz to działanie, które Bóg w widoczny, realny sposób wykonał w twoim życiu? Czy wspominasz to dobre, którym Bóg cię, te dobre rzeczy, które Bóg sprawił w twoim życiu? Bo wiecie, nasza pamięć jest zawodna. My powinniśmy sobie to ciągle wspominać. Bo my patrzymy na teraz i patrzymy na przyszłość. A jeżeli coś było dobre, to dlaczego tego nie wspominać? Dlaczego nie przypominać sobie, co Bóg dobrego w moim życiu uczynił? Generalnie, jeżeli już wspominamy, to mamy tendencję, żeby wspominać te dobre rzeczy. No chyba, że ktoś ma taką pesymistyczną naturę, no to może lubi się rozwodzić nad nieszczęściami, ale to chyba jest mniejszość. Generalnie większość ludzi, nawet nasz mózg tak działa, że raczej wypiera te negatywne elementy, tak? Z czasem się po prostu raczej zapomina te złe rzeczy, raczej się pamięta te pozytywne sytuacje. Jeżeli Bóg w twoim życiu dokonał wspaniałych rzeczy, dlaczego tego nie wspominać? Dlaczego o tym nie pamiętać? Dlaczego nie opowiadać innym o tym? Dlaczego nie budować na tym swojej nadziei, swojej ufności, swojego zaufania do Boga na dzień dzisiejszy? Boże, Ty tyle razy mnie wybawiłeś. Ty tyle razy mi pomogłeś. Jeśli Bóg jest dobry, jeśli nie ma w Nim nic złego, to dlaczego nie wspominać tego, co uczynił? Dalej w 7 wierszu mówi: wyprowadziłem was do ziemi ogrodów, abyście żywili się jej owocami i dobrami, lecz wy weszliście i zanieczyściliście moją ziemię, a moje dziedzictwo uczyniliście obrzydliwością. Tak samo jak Bóg zadał pytanie, co było nie tak z moim działaniem w przeszłości, że zapominacie o nim, że nie chcecie wspominać. Tak samo tutaj mówi, co było nie tak z tym, co wam dałem, żeście to zniszczyli. Przecież dałem wam dobre rzeczy. Przecież wprowadziłem was do tej ziemi, która była rzeczywiście mlekiem i miodem płynąca. Co było z nią nie tak? Że zamieniliście ją na coś takiego, jak tutaj jest opisana. Że uczyniliście to obrzydliwością. Znowu to jest dla nas pytanie. Jeżeli mam coś, a wszystko, co mam, mam od Niego, tak? Jeśli On mnie czymś obdarzył, dlaczego nie używać tego dla Jego chwały? Dlaczego nie pielęgnować tego, żeby to było dobre? Dlaczego to niszczyć? Dlaczego używać w sposób, który nie przynosi mu chwały? jeśli On daje dobre rzeczy, to chce, żebyśmy my z tym coś dobrego robili. Izrael otrzymał piękną ziemię i Bóg chciał, żeby ta ziemia była pielęgnowana dla Jego chwały. Mówi, co takiego złego wam dałem? Tak? Co było nie tak w tym, co ode mnie otrzymaliście? Że zamieniliście to na wysypisko śmieci. Wiecie, kiedy my w naszym życiu coś zmarnujemy, a niestety nasza ludzka natura jest taka, że my przez ten grzech marnujemy masę rzeczy. I to nie tylko fizycznych, tak? Nie tylko materialnych, ale też talentów, często zdolności, umiejętności. I jeżeli to marnujemy, to Bóg staje z takim samym pytaniem przed tobą. Dlaczego to marnujesz? Czy było coś nie tak w tym, co ja ci dałem? Jeśli umiesz coś robić, jeżeli możesz coś użyć w Bożej służbie, nie używasz, to pytanie przed tobą stoi. Co jest nie tak z tym talentem, który ci dałem? Mówi Bóg. Co jest nie tak z tą możliwościami, które ode mnie otrzymałeś? Że wykorzystujesz to w niewłaściwy sposób. Co jest nie tak z tym czasem, który ode mnie otrzymałeś? Za mało czasu dostałeś? Co jest nie tak z tymi pieniędzmi? Co jest nie tak z tym domem? Co jest nie tak z tą rodziną? Co jest nie tak z twoimi umiejętnościami? Przecież to, co otrzymałeś ode mnie, jest dobre, w domyśle mówi Bóg. Więc skoro jest dobre, dlaczego się tego pozbyłeś? Dlaczego to zanieczyściłeś? Więc dlaczego nie wspominać tego, co Bóg dobre dał, co Bóg dobre uczynił? Dlaczego nie używać dobrze tego, co On dał? I w końcu w 8 wierszu, dalej kontynuując, to jest wszystko jakby jedno logiczne zdanie, tak? Czemu kapłani nie pytali, gdzie jest Pan? Stróże prawa nie znali mnie i pasterze odstąpili ode mnie. Prorocy prorokowali w imieniu Baala, chodzili za bogami, którzy nie mogą pomóc. W końcu tak jakby trzecia sfera, tak? Czemu mnie nie chcecie poznawać? Dlaczego nie szukacie mojej rady? Dlaczego nie ma poznania mnie, mówi Bóg? Co jest nie tak z moimi zasadami? Co jest nie tak z moim prowadzeniem? Co jest nie tak z moją radą? Że idziecie za innymi bogami. Że idziecie szukać pomysłów na życie, rozwiązań problemów, pomocy w podejmowaniu decyzji, gdzie indziej, nie do mnie. Co jest ze mną nie tak? I wiecie, nasze życie, jako tych, którzy jesteśmy Bożymi dziećmi, powinno być nastawione na Boga. Po prostu nastawione na Boga. Bóg jest w centrum. To do Niego idziemy po radę. To według Jego kryteriów chcemy podejmować decyzje. To Jego chcemy szukać. To chcemy się pytać, gdzie jest Pan? W sensie, to jest takie, kapłani się pytali, gdzie jest Pan, tak? Szli do Boga po radę. Co powie Pan? Jaka jest decyzja? To z Jego dóbr korzystamy i ku Jego chwale powinniśmy je wykorzystywać. To o Jego dziełach powinniśmy opowiadać i Jego działanie wspominać w naszym życiu. On jest tym, który powinien być w centrum. Jeżeli nie jest, stoi przed nami to pytanie, które w 5 wierszu Bóg zadał Izraelitom. Jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie? Czy coś jest ze mną nie tak, że nie jestem w centrum twojego życia? I to nie jest jednorazowa odpowiedź na to pytanie. Owszem, ona jest w pewnym sensie taka fundamentalna, jednorazowa, kiedy my się nawracamy, kiedy podejmujemy tą decyzję, żeby postawić Jezusa Chrystusa, postawić Boga w centrum naszego życia. I chwała Bogu za tą decyzję. Ale potem całe nasze życie. To powinna być ciągła odpowiedź na to pytanie. Absolutnie nie, Boże. Nie ma nic. Nic ci nie mam do zarzucenia. Wiecie, nie ma chrześcijanina, który by żył z Bogiem i patrzył wstecz i mógł się do czegoś przyczepić, jeśli chodzi o Boże działanie w jego życiu. Nie ma takiej osoby. Jeśli uważasz, że możesz patrzeć wstecz na swoje chrześcijańskie życie i przyczepić się do Boga o coś, to coś tu jest nie tak. To lepiej rozważ tą sytuację jeszcze raz. Bo On jest świętym Bogiem. i nie przyczepisz się o nic do niego. Tak jak Izrael nie mógł na nic wskazać, że Bóg ich zawiódł w jakiś sposób, wręcz przeciwnie. Wyciągał ich milion razy z sytuacji, w których my byśmy już dawno ich kopnęli i w ogóle nie chcieli mieć z nimi do czynienia. Bóg ich wyciągał milion razy. Nie mogli się o nic do Boga przyczepić. I tak samo jest w twoim życiu. Nie możesz się do Boga o nic przyczepić. Nie możesz wskazać sytuacji i powiedzieć, tu Bóg mnie zawiódł. Tak, były sytuacje, kiedy Bóg nie dał tego, co chciałem. Były sytuacje, kiedy Bóg mnie przeprowadzał przez rzeczy, przez które nie chciałbym przechodzić. Ale wcześniej czy później zawsze okazywało się, że Bóg wie lepiej. Że Bóg wie lepiej. A nawet jeżeli teraz jeszcze tego nie widzimy, to zobaczymy kiedyś. Bo On jest Bogiem, któremu można zaufać. I jeżeli mamy jakąś alternatywę, jakąś sytuację, wydaje nam się, że mamy alternatywę w jakiejś sytuacji, żeby iść inną drogą niż tą, która jest przez Boga zalecana, zawsze to pytanie powinno nam zabłysnąć. Czy coś złego we mnie znalazłeś? Tym bardziej, że alternatywa jest raczej mało sensowna. Nawet widzimy z tego fragmentu. Piąty wiersz mówi, a poszli za marnością i zmarnieli. Słaba alternatywa, tak? Ósmy wiersz. Chodzili za bogami, którzy nie mogą pomóc. Jedenasty wiersz. Zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Trzynasty wiersz. Wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Ta alternatywa tylko wydaje się lepsza. Jej koniec zawsze będzie gorszy niż ten, który proponuje Bóg. Tylko że to zazwyczaj widać dopiero na końcu tej sytuacji. A Bóg mówi już na początku, kiedy zaczniesz rozważać inną drogę niż tą, którą Bóg poleca, zadaj sobie to pytanie. Czy ja jako Bóg kiedykolwiek cię zawiodłem? Czy coś złego znalazłeś w Bogu? Jeśli twoja odpowiedź jest, że nie, nie znalazłeś nic złego w Bogu, to czyń to, czego nie czynili w tym momencie Izraelici. Zacznij wspominać Go. Zobacz, co On już zrobił w swoim życiu. Zobacz, co masz w swoim życiu i zastanów się, jak tego użyć ku Jego chwale. I w końcu Jego pytaj o radę. Do Niego się zwracaj, a nie do ludzi czy do innych filozofii. Bo On jest rzeczywiście tego godzien. Słuchajcie, nie ma nikogo, kto byłby Mu równy. Wiele razy w księdze Jeremiasza, Izajasza w sumie częściej jest to pytanie, do kogo mnie porównacie? Kojarzycie to pytanie, często się pojawia w Izajaszu. Bóg mówi, do kogo mnie porównacie? Czy jest ktoś równy? Nie ma nikogo. Apostoł Piotr zapytany przez Jezusa w Ewangelii Jana w szóstym bodajże rozdziale, czy wy też chcecie odejść? No wszystkich apostołów się spytał. A Piotr powiedział co? Pamiętacie? Do kogo pójdziemy? Tak? Nie ma dla Boga alternatywy. Jeśli wierzysz w Boże Słowo, jeżeli Boże Słowo jest dla ciebie autorytetem, jeżeli wierzysz, że to, co jest tu napisane o Bogu jest prawdą, to nie ma dla Boga alternatywy. Sensownej alternatywy. To jest tak naprawdę główne dzieło szatana wśród ludzi. Pokazać ludziom, że jest coś, co może zastąpić Boga albo przynajmniej stanowić równowagę dla Boga. To jest jego główne działanie. Zawsze było, tak? Od początku kuszenia ludzi. Pokazać, że jest coś, co może stanowić alternatywę dla Boga. A Bóg z drugiej strony pokazuje w całym tym swoim piśmie, że nic nie jest alternatywą dla Niego. I jednym z takich sposobów, w jaki to pokazuje, jest właśnie to pytanie. Sam popatrz na swoje życie albo na życie ludzi dookoła i odpowiedz na to pytanie. Czy coś złego we mnie, jako w twoim Bogu, znajdujesz lub znalazłeś? Jeśli nic, to dlaczego szukać innej drogi? Dlaczego nie iść za Bogiem, który sam poświęcił to, co najcenniejsze miał, żebyś ty mógł żyć tutaj z Nim i w wieczności. Amen.